zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Po drugiej stronie Skype'a pan Krzysztof Napiórkowski, kompozytor, wokalista, obdarzony, co państwo usłyszą pod koniec audycji, piękną barwą głosu. Tyle na początek.
Dzień dobry, dobry wieczór.
O, jakie kosmiczne połączenie mamy.
No właśnie, bo udało mi się tutaj na potrzeby tej rozmowy połączyć się z państwem przez taki dość audiofilski system i właśnie mamy tutaj też bardzo szybki światłowód. Mam nadzieję, że dzięki temu jakość dźwięku jest bardzo dobra.
No znakomita. Mam wrażenie, że siedzi pan obok mnie, zwłaszcza, że widzę pana uśmiechniętą twarz, czyli taką wizytówkę na Skype'ie, co bardzo mnie cieszy. Agnieszka Osiecka napisała w jednym ze swoich licznych wierszy: ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, a ja bym chciała dzisiaj z panem w romantycznej walucie porozmawiać. Co pan na to?
Bardzo proszę, jestem jak najbardziej w nastroju romantycznym, ponieważ jak domyślam się, będziemy rozmawiać o poezji romantycznej i o znanym wszystkim z lektur szkolnych poecie Adamie Mickiewiczu.
No mam nadzieję, że nie tylko z lektur szkolnych, bo to poeta, którego warto czytać niezależnie od tego, czy jest w szkołach, czy nie, a czasami szkoła robi krzywdę. No to panie Krzysztofie, zaczynamy. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu.
Wpłynąłem na ten przestwór oceanu, muszę powiedzieć, zupełnie przypadkiem, ponieważ byłem kilka lat temu w podróży i podróżowałem przez różne ciekawe miejsca w Europie wraz z moją córką i odwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca i natrafiliśmy w Budapeszcie na fortepian należący do Beethovena i ten fortepian jakoś tak przykuł moją uwagę na dłuższą chwilę i proszę sobie wyobrazić, że kiedy wróciłem do domu już z tej podróży, to nie wiadomo dlaczego na moim biurku leżał właśnie Mickiewicz. Zacząłem tego Mickiewicza czytać i trafiłem na sonety krymskie, czyli właśnie na ten poetycki opis podróży. I wtedy zrozumiałem, że to są po prostu bardzo muzyczne utwory i postanowiłem spróbować je zagrać. I okazało się, że po kilku tygodniach powstał właśnie cały cykl tych śpiewanych sonetów, których na płycie jest 12. No i w moim przypadku ten suchy przestwór oceanu okazał się takim wstępem właśnie do podróży muzycznej i do ponownego odwiedzenia Krymu po prawie 200 latach, właśnie przy pomocy poezji Mickiewicza. No i zapraszam do tej podróży wraz ze mną i z muzykami.
A proszę powiedzieć, czy pan na Krymie fizycznie był, czy raczej przeniósł się pan tam wirtualnie z wyobraźnią, no bo żeby zaśpiewać w taki sposób, w jaki pan zaśpiewał na tej płycie te sonety krymskie, czyli dla mnie bardzo przejmujący, bardzo taki rzeczywiście osobisty, to być może dotknięcie rzeczywiste tej ziemi, na której był Mickiewicz, jest ważne.
W moim przypadku to nigdy nie nastąpiło, ale wybierałem się rzeczywiście przed premierą tej płyty, kiedy już nagrałem to wszystko i pomyślałem sobie, że może trzeba tam po prostu polecieć i pobyć tam tydzień, dwa i zobaczyć, w jakich warunkach to wszystko powstawało. Natomiast no, niestety nadmiar obowiązków nie pozwolił mi na tę podróż. Mam nadzieję, że ona jeszcze kiedyś nastąpi, bo bardzo na nią czekam. Wiadomo, że w chwili, w jakiej się obecnie znajdujemy, no to podróże są niewskazane i wręcz niemożliwe. Więc ta podróż musi jeszcze poczekać, ale myślę, że ona tym będzie bardziej właśnie piękna, że będzie taka wyczekana.
Powiedzieliśmy sobie na początku, bo i pewnie i pan, i ja przeżywaliśmy w szkole i podstawowej, i średniej sonety krymskie Mickiewicza, byliśmy uczeni. Nawet ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że na pamięć musiałam się nauczyć jednego z nich. No nie miałam jakichś oporów, bo akurat lubię poezję. Ale czy pan wtedy miał jakieś takie osobiste podejście do Mickiewicza? Czy te sonety już panu zagrały w duszy?
W ogóle nie. I akurat u mnie w szkole to nie uczyliśmy się na pamięć sonetów, tylko romantyczności.
O, to też przerabiałam.
Tak. I ta romantyczność jakby kompletnie wówczas do mnie, do tam 17-latka czy 16-latka, no kompletnie to nie był mój świat i w ogóle uważałem, że to jest właściwie, no nie interesowało mnie to w ogóle. Natomiast po kilkunastu latach, kiedy znowu zacząłem tego Mickiewicza czytać, to już zacząłem go czytać zupełnie inaczej. No i to jest też właśnie nieszczęście polegające na tym, że tą wielką poezję przerabia się z młodzieżą, która jest też do przeżywania tego właściwie zupełnie nieprzygotowana. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze bardziej nieprzygotowana, bo wiadomo, że ten język jeszcze bardziej wyewoluował i coraz trudniej jest wejść jakby w język sprzed 200 lat. Mnie było, pamiętam, jako nastolatkowi też bardzo trudno, ale oczywiście wraz z rozwojem też swoim intelektualnym i z odczytaniem i czytaniem też właśnie różnej poezji i wielu, wielu innych autorów, no to muszę powiedzieć, że teraz jakby tego Mickiewicza doceniam, wydaje mi się, w pełni i jego kunszt, i jego właśnie obrazowość, i precyzję, i te wszystkie właśnie walory, które były omawiane w szkole, a które wówczas uważałem za coś takiego no, zupełnie nieinteresującego.
No rzeczywiście kwestia podania akurat takiej poezji jest dość ważną sprawą i tak jak pan mówi, może byliśmy po prostu niedojrzali. Ja zapamiętałam rytm. Bardzo mnie ujął ten rytm sonetów. Potem na studiach oczywiście do tego wróciłam, bo takie studia kończyłam, ale też po latach słuchając płyty, a przesłuchałam całą pana płytę, dotarło do mnie dopiero, co ten Mickiewicz tak naprawdę chciał mi powiedzieć, tak? Jakby w tym momencie, bo pewnie na studiach też byłam na tyle dojrzała, żeby jakoś to czytać, ale wraz z upływem lat to się staje zupełnie inne. Jakby też ta cała podstawa i kontekst, w którym pisane były te sonety, no jest szalenie ważna dla mnie i w odbiorze też pana płyty.
No to chyba mogę się cieszyć z tego faktu, że dzięki tej płycie spojrzała pani na nowo na ten materiał poetycki. Bo taki też był mój zamysł, żeby właśnie spróbować się zbliżyć do tej podróży i do tego języka. Też te elementy, które się pojawiają, kulturowe elementy właśnie tego świata muzułmańskiego, starałem się jakoś uwypuklić, chociażby właśnie przez stosowanie skal muzycznych charakterystycznych dla tego środowiska muzycznego, dla tego stylu. No i mam nadzieję, że właśnie przez to te sonety stały się właśnie bliższe i bardziej zrozumiałe. Myślę, że to może być jakaś wartość, że one stają się w jakiś sposób bliższe.
Nie przeszkadza też aranżacja, która nie jest przekombinowana, jest przepiękna moim zdaniem. Możemy się rzeczywiście wsłuchać w słowa, a to jest bardzo istotne w przypadku akurat tej płyty, czy tych konkretnych utworów poetyckich. Długo pan kombinował właśnie, jak to zrobić, żeby jednocześnie była jakaś harmonia między dźwiękami i między słowami?
To znaczy starałem się przede wszystkim wydobyć ten naturalny rytm, który jest w sonetach i nie próbować działać im w żaden sposób na przekór. To było pierwsze moje założenie. Drugie moje założenie to było takie, że w całości będzie ten materiał zaprezentowany alla prima, to znaczy bez jakichś powtórzeń, bez takiej formy zwrotkowo-refrenowej charakterystycznej dla piosenki. Bo oczywiście miałem na początku właśnie taką myśl, że może trzeba to zrobić tak bardziej piosenkowo, a później stwierdziłem, że jednak skoro Mickiewicz to tak napisał, to ja spróbuję, zaryzykuję, czy mi się to uda. No i na szczęście się to udało zrobić i rzeczywiście utwory są stosunkowo krótkie, bo niektóre mają raptem 2 minuty, niektóre mają 3 minuty, ale dzięki temu wydaje mi się, że udało się uzyskać tą wierność właśnie temu przekazowi poetyckiemu, który tutaj stawiałem go na pierwszym miejscu przede wszystkim. A muzyka ma służyć w tym programie tylko ku temu, aby właśnie ten tekst uwypuklić. I żeby, bo wiadomo, że muzyka też powoduje, że tekst do nas dużo łatwiej dociera, ponieważ właśnie są barwy, są melodie, jest kantylena, jest akompaniament. No i oczywiście rytm, który jest nieodzownym też elementem muzyki, jak wiadomo. I dzięki temu wydaje mi się, że ten tekst po prostu jest bardziej, można powiedzieć, transpozycyjny. Jest bardziej nośny. O.
No, przyswajalny też, tak? Użyjmy takiego prostego słowa, jeżeli to oczywiście tak. Nie kłóci się z romantyczną naturą i charakterem tych sonetów. Ja odwołam się do cytatu i to będzie cytat z pana. Wyobraziłem sobie XIX-wieczny paryski salon, gdzie wieczorną porą gromadzi się towarzystwo, a śpiewak z udziałem muzyków wykonuje poezję ku uciesze i zamyśleniu zebranych.
No właśnie tak sobie to wyobraziłem, będąc właśnie kilka tygodni wcześniej w Budapeszcie i kontemplując fortepian Beethovena, że tak to właściwie kiedyś wyglądało. Nie było przecież elektroniki, nie było żadnej formy nagłośnienia. Można było wykonywać muzykę w salonie w Paryżu tylko przy użyciu akustycznych instrumentów. I muszę powiedzieć, że nawet pokusiłem się o kilka takich elementów, jak na przykład zaprosiłem Michała Żaka, który dysponuje właśnie kopią XIX-wiecznego fletu in B, zrobionego z drewna właśnie we Francji. No i ten flet właśnie brzmi zupełnie inaczej niż współczesne flety takie filharmoniczne stosowane w orkiestrach, ponieważ on rzeczywiście gra na flecie, na którym prawdopodobnie grywano właśnie w czasach Chopina i Beethovena, więc właśnie te elementy się pojawiają i myślę, że też proszę zauważyć, że nie ma na tej płycie żadnych instrumentów dętych blaszanych, czyli jest to właśnie taka typowa gra salonowa, gdzie są używane instrumenty dęte drewniane, czyli te cichsze, te bardziej takie łagodne w brzmieniu. Fortepian oczywiście, jako główny ten nośnik harmonii i głos ludzki.
No czyli głos pana, który się wydobywa.
Tak. No, natomiast oczywiście mógłby to zaśpiewać też każdy inny śpiewak. Teraz właśnie pojawiła się taka propozycja, żeby te sonety właśnie wykonać po ukraińsku. To znaczy ja nie będę ich wykonywał po ukraińsku, ponieważ nie znam ukraińskiego. Ale sonety są przetłumaczone właściwie na większość języków, w tym tak osobliwe języki właśnie jak tatarski. Już nie pamiętam wszystkich tych języków. Kiedyś to przeglądałem tę listę, która jest naprawdę imponująca. No i właśnie pojawiła się taka propozycja od Fundacji Polsko-Ukraińskiej, żeby właśnie w ramach zbliżania naszych kultur, żeby właśnie nagrać ten materiał po ukraińsku właśnie.
Bardzo ciekawa propozycja. Przyznam szczerze, że z dużą chęcią posłucham także takiej ukraińskiej wersji. Czy ona się ukaże w formie płyty, czy to będzie jakiś koncert, projekt jednorazowy?
Myślę, że to będzie raczej płyta, dlatego że przygotowanie takiego projektu na jeden koncert to jest zbyt dużo pracy i warto to, wydaje mi się, od razu właśnie zarejestrować, bo przygotowywanie tylko tego na jeden koncert no właściwie byłoby trochę bez sensu, więc na pewno będę zabiegał o to, żeby właśnie zarejestrować ten projekt.
Póki co mamy płytę, przepiękną płytę Krzysztofa Napiórkowskiego i ja mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali teraz jednego z sonetów. Oczywiście wybór należy do pana.
Jeżeli wybór należy do mnie i jesteśmy w porze wieczornej, to muszę powiedzieć, że moim ulubionym sonetem jest Auszta w nocy.
Słuchamy w takim razie.
Rzeźwią się wiatry, dzienna wolnieje posłucha, na barki czatyr dachu spada lampa światów, rozbija się, rozlewa strumienie szkarłatów i gaśnie błędny pielgrzym. Ogląda się, słucha. Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha, źródła szemrzą jak przez sen. Na łożu z bławatów powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów serca głosem tajemnym dla ucha. Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty, wtem budzą mnie rażące meteoru błyski. niebo, ziemię i góry oblał potom złoty. Nocy wschodnia, ty na kształt wschodniej odaliski, pieszczotami usypiesz, a kiedy snu bliski, to iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Napiórkowski był moim gościem. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, Iwona Dębska. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Dobranoc.